Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na wniosek PO przedstawił w Sejmie informację w sprawie protestu głodowego lekarzy rezydentów. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Bartosz Arłukowicz, nazwał ministra zdrowia największym szkodnikiem systemu ochrony zdrowia i oskarżał go o brak rozmów z rezydentami. Polityk PO stwierdził też, że za rządów PO-PSL wzrosło finansowanie systemu ochrony zdrowia i wynagrodzenia rezydentów. Zapowiedział na jutro wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia z protestującymi lekarzami rezydentami. Przedstawiając stanowisko rządu, minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że argumenty posła Arłukowicza są kłamliwe i wyliczył serię swoich spotkań z rezydentami. Szef resortu zapowiedział stopniowe podwyżki i zapewnił, że pod koniec 2021 roku rezydenci będą zarabiać o ponad 2000 zł więcej niż obecna pensja minimalna.
Panie przewodniczący, przypomnę jeszcze panu, ile pieniędzy pan wywalczył, bo teraz pan walczy, dla rezydentów w ciągu tych lat urzędowania. W całym czasie pana urzędowania była to łącznie połowa tego, czego oczekuje pan teraz dodatkowo z Funduszu Pracy na ten cel. 70 milionów w 4 lata. My w 2 lata dołożyliśmy do tej kategorii wydatków ponad 360 milionów złotych. To 5 razy więcej w 2 razy krótszym czasie. Kolejnym z postulatów lekarzy rezydentów jest zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia. Robimy to i planujemy to robić jeszcze odważniej. W 2017 roku zwiększyliśmy wydatki na ochronę zdrowia do ponad 87 miliardów złotych. Czyli o 8 miliardów złotych więcej w stosunku do roku 2016.
Około 20 lekarzy rezydentów od 2 października prowadzi głodówkę w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Młodzi medycy przerwali protest wczoraj rano na czas rozmów z premier Beatą Szydło. Potem odwiesili głodówkę. Domagają się m.in. podwyżek płac. Premier zaprosiła ich do prac we wspólnym zespole nad postulatami. Rezydenci mają dziś odpowiedzieć na propozycję szefowej rządu. Nawet miliard złotych sięga dotychczas wartość wyłudzonych nieruchomości w procederze reprywatyzacji. Poinformował o tym na specjalnej konferencji Prokuratury Krajowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W najbliższym czasie ma też zostać powołany zespół do analizy spraw dotyczących wyłudzania nieruchomości na terenie Łodzi. Podobne działa już w Krakowie. Według ministra Zbigniewa Ziobry sprawa wyłudzeń warszawskich nieruchomości jest dynamicznie prowadzona i rozwija się.
W tej chwili możemy już mówić, że prokuratura w zakresie wszystkich wątków, które prowadzi, szacuje, iż aktualnie wartość wyłudzonych nieruchomości sięga już około miliarda złotych. Czyli tych nieruchomości, co do których prokuratura zebrała dowody wskazujące, że zostały one wyłudzone w procederze przestępczym. Mamy do czynienia już z kwotą niemal miliarda złotych, więc to musi robić wrażenie. W kontekście takich sum też nie dziwi to, że prokuratura stawia zarzuty łapówek, które swoją wielkością przekraczają wyobrażenia przeciętnego Kowalskiego na temat łapówek przysłowiowych w kopertach udzielanych przy różnych okazjach, w różnych sferach działalności polskiego państwa, bo tutaj nie chodzi o kwoty liczone w tysiącach, czy nawet w setkach tysięcy, ale w milionach. Kwota łapówki liczona jest na kwotę blisko 32 milionów złotych.
Wczoraj wrocławski sąd aresztował byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, mecenasa Grzegorza M., byłą urzędnik resortu sprawiedliwości Marzena K. oraz biznesmena Janusza P. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne w sprawie reprywatyzacji m.in. słynnej działki Chmielna 70 przy Pałacu Kultury i Nauki. Dotyczą one przejęcia oraz wręczenia korzyści majątkowej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 31 milionów 400 tysięcy złotych oraz obietnicy korzyści majątkowej w wysokości 2,5 miliona złotych. A dziś, odnosząc się do sprawy, minister Zbigniew Ziobro powiedział, o winie tych osób będzie można mówić dopiero po prawomocnym wyroku sądu. Dodał, że w tej chwili możemy mówić o bardzo wysokim uprawdopodobnieniu udziału tych osób w procederze przestępczym. W Polsce powstanie największa w Europie fabryka produkująca baterie do samochodów elektrycznych. Działalność w tym zakresie będzie prowadziła koreańska firma LG Chem. Zezwolenie na to udzieliła jej Agencja Rozwoju Przemysłu w imieniu ministra finansów i rozwoju. Wicepremier Mateusz Morawiecki wystąpił przy tej okazji na konferencji. W przemówieniu powiedział, że ta inwestycja wpisuje się w strategię elektromobilności.
Mamy szansę na to, żeby co dziewiąty samochód jeżdżący po Europie niedługo miał właśnie baterię, czyli ten silnik nowoczesnego samochodu elektrycznego wyprodukowany w Polsce. Ta inwestycja. Cieszy mnie szczególnie dlatego, że ona wpisuje się bardzo mocno w naszą strategię elektromobilności. Kiedy ją ogłaszaliśmy raptem półtorej roku temu, to na twarzach pojawiały się różne uśmiechy. Dzisiaj wszyscy przyznają, że to jest trend przyszłości.
Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował też, że w budżecie przyszłorocznym i kolejnych lat część płatności na akcyzę będzie alokowana w Funduszu Elektromobilności, aby wesprzeć też krajowe inwestycje w zakresie elektromobilności. Minister Finansów i Rozwoju stwierdził, że inwestycja Koreańczyków w Polsce to jeden z dowodów na to, że nasz kraj jest bardzo otwarty oraz znak, że gospodarka przyspiesza. Koreański LG Chem, filia koncernu LG, zamierza wybudować fabrykę baterii do samochodów elektrycznych na terenie specjalnej podstrefy ekonomicznej Wrocław-Kobierzyce. Budowa ma zostać ukończona w przyszłym roku, a fabryka ma być w stanie wyprodukować nawet 100 tysięcy baterii rocznie. Ich odbiorcami mają być czołowe koncerny motoryzacyjne. Bezpośrednie zatrudnienie w fabryce ma znaleźć 2,5 tysiąca ludzi. LG planuje też stworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisze ustawę zakazującą aborcji eugenicznej. Zapowiedź z entuzjazmem przyjęli obrońcy życia. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem, który ma na celu wykreślenie z polskiego prawa przepisu dopuszczającego zabicie chorych, nienarodzonych dzieci. Inicjatorem akcji jest Fundacja Życie i Rodzina. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zapowiedział w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego, że złoży swój podpis pod obywatelskim projektem przede wszystkim, aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa. Jacek Januszewski z Fundacji Życie i Rodzina z zadowoleniem przyjął deklarację prezydenta. Ma nadzieję, że Sejm szybko przyjmie przepisy.
Bardzo się cieszymy, że najważniejsze osoby w państwie również dostrzegają wagę tego problemu, z którym walczymy. Cieszy nas to, że jest im bliski problem właśnie ochrony dzieci niepełnosprawnych przed grożącą im aborcją. No i mamy nadzieję, że jeżeli nasz projekt zostanie już złożony do marszałka Sejmu, to zostanie po prostu bez nadmiernych dyskusji przyjęty, bo tak naprawdę rozmawiamy tutaj o sprawie, która jest mało dyskusyjna. No, chodzi o życie dzieci.
Natomiast w przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt liberalizujący ustawę aborcyjną autorstwa Komitetu Ratujmy Kobiety 2017. Dopuszcza on zabicie dziecka w 12 tygodniu życia. Przewiduje też refundację antykoncepcji, dostęp do tzw. antykoncepcji awaryjnej. Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tzw. aborcję w 3 przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Na Węgrzech zakończyło się dziś 5. spotkanie stron porozumienia Konwencji Karpackiej. W obradach uczestniczyli ministrowie środowiska i przedstawiciele Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii oraz Serbii i Ukrainy. Tematem rozmów było m.in. wdrażanie Konwencji Karpackiej. O szczegółach mówi minister środowiska Jan Szyszko, który reprezentował Polskę podczas obrad.
Tu chodzi o to, aby w tym układzie karpackim zacząć prowadzić wspólną politykę w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli wykorzystania zasobów przyrodniczych do rozwoju gospodarczego tego regionu. Ten region jest niezwykle ważny. Dlaczego? Dlatego, że wprawdzie zamieszkują ten obszar ludzie, którzy mówią różnymi językami, ale gdy się popatrzy na mentalność tych ludzi, to mają wielkie podobieństwo w zakresie dziedzictwa kulturowego, w zakresie również dziedzictwa przyrodniczego.
6. konferencja stron konwencji odbędzie się w Polsce w 2020 roku. Konwencja Karpacka, sporządzona w Kijowie 22 maja 2003 roku, została ratyfikowana przez Polskę w roku 2006. Wczoraj profesor Jan Szyszko wziął udział w spotkaniu ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej. W agendzie rozmów znalazły się takie zagadnienia jak polityka klimatyczna oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich i w Karpatach przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura od 10-13 stopni na wschodzie do 14-16 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie i wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Północno-zachodni, początkowo na wschodzie zachodni. Na północnym wschodzie porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu wschodnim początkowo do 90. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i powoli będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja.